Gościem rozmowy punkt 9 jest Jarosław Porwich, poseł koła Wolni i Solidarni oraz kandydat do Sejmu z miejsca 15 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dokładnie tak, panie redaktorze, witam bardzo serdecznie.
W sondażu Gazety Wyborczej, Kantar dla Gazety Wyborczej, aż 75% pytanych było pewnych, że weźmie udział w wyborach 13 października. Dla porównania przed majowymi eurowyborami twierdziło tak 53%, a frekwencja była w nich rekordowa i wyniosła ostatecznie 46%. Na Zjednoczoną Prawicę chce głosować 43%, na Koalicję Obywatelską 30%, na Lewicę 11%, Konfederacja z 5% poparciem i PSL, Koalicja Polska, 4%, są na granicy progu wyborczego. PSL razem z Kukizem, gdyby pozostał pan w ruchu Kukiz 15, już nie byłoby pana według tego sondażu na scenie politycznej, przynajmniej tej dużej polityki.
No, panie redaktorze, ja od początku, nawet kiedy byłem w ruchu Kukiz 15, bardzo mocno funkcjonowałem w tym obszarze spraw społecznych. One mi były najbardziej bliższe. No i tak naprawdę 2 lata temu odeszłem z Kukiz 15 i od tego czasu, można powiedzieć, Zjednoczoną Prawicę bardzo intensywnie wspieram, popieram. Tak naprawdę i program 500+, i te wszystkie inne projekty natury społecznej skierowane do Polaków, do młodych ludzi, do pracowników, no są mi niezwykle bliskie i dlatego też w pewnym momencie, kiedy Kukiz skręcał troszeczkę w lewą stronę, no wtedy zdecydowałem się odejść. No ale to już jest melodia przeszłości.
No i właśnie w województwie lubuskim trwają w dalszym ciągu animozje, jeżeli chodzi o układanie list chociażby z PSL-em. Jak pan patrzy z perspektywy już na Kukiza i na ten ruch? Czy to jeszcze jest w stanie przetrwać?
Panie redaktorze, no przede wszystkim, no muszę powiedzieć tak, to już jest nie moja bajka, tak? To jest po pierwsze. No po drugie, naprawdę patrzę na to z politowaniem, bo moje serce zawsze biło po prawej stronie, a Kukiz 15, no widzimy teraz z Polskim Stronnictwem Ludowym, wchodzi w jakiś tam alians, dogadują się też z Lewicą. Także wie pan, ja zawsze tutaj bardzo mocno funkcjonowałem po prawej stronie. Ja jestem konserwatystą, ja jestem osobą, która wywodzi się z Solidarności, notabene jestem popierany oficjalnie przez Zielonogórską Solidarność, przez Gorzowską Solidarność, także idziemy bardzo mocno do przodu, prowadzimy bardzo mocną kampanię.
A dalej uważa się pan jeszcze za antysystemowca?
Panie redaktorze, no pewne rzeczy w kraju na pewno warto by było zmienić, bo to, co funkcjonuje, ale idzie już w dobrą stronę, no to nie jest jeszcze to, o czym ja marzę i wielu Polaków.
A co wypadałoby zmienić według pana?
Panie redaktorze, no ten system troszeczkę jest skostniały, no ale to się wydarzyło już, to trwa już pół wieku, tak? I pewne rzeczy należałoby zrewolucjonizować, ale powoli pewne rzeczy się zmieniają w pewnych obszarach, chociażby spraw społecznych, chociażby funkcjonowania instytucji, administracji rządowej, samorządowej. No jest tego naprawdę bardzo sporo i nie zdążymy dzisiaj tego wszystkiego wymienić na pewno.
Andrzej Duda, pytany ostatnio przez dziennikarzy tygodnika Gość Niedzielny o znaczenie nadchodzących wyborów parlamentarnych dla przyszłości Polski, mówiąc o alternatywie wyboru kierunku, w jakim pójdzie Polska, powiedział: albo Polska będzie dobrze rządzona z uwzględnieniem interesów obywateli, z uczciwym podziałem dóbr, ze sprawiedliwym rozwojem wszystkich części kraju, albo nie będzie. Co według pana miał na myśli?
Panie redaktorze, przez długi okres czasu wmawiano nam, Polakom, że należy zaciskać pasa, że musimy być przygotowani na najgorsze. I tak naprawdę doprowadziło to do takiej sytuacji, która trwała wiele lat za rządów Platformy Obywatelskiej, że Polakom żyło się źle. Po prostu żyło się źle. Wiele osób żyło poniżej minimum egzystencji, prawda? Źle funkcjonowało. Teraz musimy kontynuować ten kierunek, który został nadany. Ja tylko przypomnę chociażby temat pod tytułem minimalne wynagrodzenie, tak? Za czasów Platformy Obywatelskiej przez 8 lat tak naprawdę minimalne wynagrodzenie wzrastało z roku na rok o kilkanaście złotych, o kilkadziesiąt złotych. Teraz mamy przez 4 lata skok z 1750 zł w 2015 roku do 2600, które będziemy mieli w przyszłym roku. To jest skok o 850 zł. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne dla ludzi zwykłych, dla pracowników. Bo panie redaktorze, pamiętamy jeszcze te czasy sprzed 5-7 lat, kiedy Polacy oprócz zwykłego zatrudnienia, czyli oprócz umowy o pracę, też bardzo często dorabiali na pół etatu, na 3/4 etatu, szukali nowego zatrudnienia, żeby przetrwać, żeby utrzymać się na tej powierzchni, żeby mieć na zwykłe egzystowanie. Te czasy już się zmieniły, odchodzą w niepamięć i bardzo słusznie. No i teraz musimy wspierać te projekty, które są realizowane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.
W tym zapowiedź pensji minimalnej na poziomie 4000 zł. Jak pan ocenia te właśnie zapowiedzi? Tutaj przytoczę wypowiedź Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który mówi, że w ostatnich latach podwyżki płacy minimalnej były większe niż poprzednio. Co roku na forum Rady Dialogu Społecznego odbywało się teatrum. Związki zawodowe, których pan też należy, podawały jakąś kwotę, pracodawcy podawali niższą, obie strony robiły przy tym poważne pozy, jakby chodziło o coś znacznie ważniejszego, a na koniec rząd określał się gdzieś po środku i to tak wychodziło. A teraz zmieniła się trochę taktyka.
A teraz
to
było,
rząd.
A teraz przypomnę jedną sytuację. Tak, rząd wychodzi przed szereg i bardzo dobrze. Ja przypomnę taką sytuację z 2006 czy 2007 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy nastąpił taki duży skok minimalnego wynagrodzenia o 100 kilkadziesiąt złotych. I pamiętam polityków Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że to zabije polską gospodarkę, że firmy polskie zbankrutują. Nic takiego się nie stało.
No ja płaca minimalna jest podnoszona co roku.
Ja teraz, no tak, tylko teraz jest podnoszona co roku i sposób znaczący, tak? Natomiast ja chociażby uczestniczyłem ostatnio w zjeździe Lubuskiej Organizacji Pracodawców, rozmawiałem z pracodawcami i ich te 2600, te 3000 złotych w ogóle nie przeraża. To jest jak gdyby ta melodia przyszłości na najbliższy rok, na najbliższe dwa lata, ale musimy iść w tym kierunku, bo te 2600 to już będzie 50% średniej płacy krajowej i to jest naprawdę bardzo dobry kierunek. Ludzie muszą normalnie żyć, bo przypomnę tylko, że to nie człowiek jest dla pracy, a praca jest dla człowieka. O tym musimy pamiętać. Rozmawiałem też ostatnio z moim przyjacielem, panie redaktorze, który i morsuje, i jeździ na rowerze, i biega. I on mówi, że w ciągu ostatnich 3 lat jego środowisko, właśnie tych aktywnych ludzi, sportowo czy rekreacyjnie, tak to nazwę, to środowisko zwiększyło się 3-krotnie.
Co i to jest ma dobry do pensji kierunek. Minimalnej.
To ma to, że chociażby też mówiąc o wolnych niedzielach, to ma to, że ludzi stać w końcu czasowo na to, żeby wygospodarować czas na wypoczynek, sport, rekreację, kulturę, co jest bardzo ważne. Ludzie zaczynają oddychać pełną piersią i to jest bardzo istotne. No i też mają takie środki finansowe, które też mogą przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego, na to, żeby czynnie uprawiać jakieś dyscypliny sportowe, czy na to, żeby po prostu spędzić czas z rodziną, bo ja przypomnę tylko temat wolnych niedziel chociażby, no to widać, że jednak w trakcie tych niedziel no ludzie wychodzą na spacery. Kiedyś tego nie było, kiedyś to nie było tak powszechne. Spacerują sobie, spędzają czas z rodziną, a bardzo często ludzie zatrudnieni, chociażby w hipermarketach, kobiety zatrudnione, no nie miały kiedy się praktycznie spotkać ze swoimi mężami, tak, czy z dziećmi i im przeznaczyć czas, no bo o dzieci też trzeba bardzo mocno dbać.
To dopytam pana w takim razie o pomysły opozycji i na przykład propozycji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera. To jest dobry ruch? To jest coś oprócz tego, propozycje opozycji Koalicji Obywatelskiej, ale też Koalicji Polskiej, która idzie w sukurs chociażby emerytom. Czy według pana to są propozycje, które mogą zagrozić Prawu i Sprawiedliwości w tych wyborach?
Ja powiem tak. Platforma Obywatelska gubi się w zeznaniach. Są różnego rodzaju pomysły przedstawiane przez i bardzo często ze sobą sprzeczne, przez poszczególnych przedstawicieli tych właśnie ugrupowań opozycyjnych. Oni nie mają jednego konkretnego programu. Zresztą przede wszystkim musimy zdać sobie z jednego sprawę. No co by nie zapisali w tym programie swoim i jaki by nie prezentowali, to oni są niewiarygodni. Oni też obiecywali, przypomnę, w 2008 roku te obietnice Tuska, z których żadna nie została zrealizowana. Miało nie być podwyższenia podatków, były podwyższenia podatków. Miało nie być podwyższenia wieku emerytalnego, był podwyższony wiek emerytalny. Oni są po prostu niewiarygodni. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość prezentuje konkretny program i każda jedna zapowiedź została zrealizowana. A wiarygodność to jest rzecz naprawdę bardzo mocna i dlatego też ja bardzo często mówię, że należy głosować na te osoby, które są wiarygodne, a Prawo i Sprawiedliwość i osoby, które kandydują z list Prawa i Sprawiedliwości, no są osobami słownymi, po prostu słownymi.
Przejdę do spraw miejskich. Ostatnio w Zielonej Górze zakończyło się winobranie. Przeszedł barwny korowód i w różnobarwnym korowodzie pojawiła się również duża tęczowa flaga Instytutu Równości również eksponował siebie i właściwie tylko flagę, bo to był pochód. Czy według pana to jest dobre miejsce do tego, żeby tą flagę sześciokolorową kojarzoną z ruchem LGBT+ promować w takim miejscu, w takim czasie?
Ja powiem tak, że te wszystkie parady LGBT to tak naprawdę jest teatrzyk objazdowy. Większość z tych uczestników przyjeżdża z zewnątrz, czyli to są stali uczestnicy, można powiedzieć dyżurujący. Bardzo często dochodzi do różnych obscenicznych sytuacji. Bardzo często obraża się nasze uczucia religijne. Mojej na to nie ma zgody i wielu moich przyjaciół. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakiś facet z durszlakiem na głowie odgrywał mszę świętą. Ja na pewno nie będę akceptował takich sytuacji, że mężczyzna z mężczyzną z gołymi pośladkami maszerują w centrum miasta, akurat, a do tego też dochodzi, czy Matka Boska w aureoli tęczowej jest prezentowana, czy Jan Paweł II. Ja wiem, że nie było, tylko LGBT-owcy, aktywiści, bardzo często w buciorami wchodzą w nieswoje jak gdyby imprezy, tak? No teraz to było uczestnictwo w tym pochodzie, czy przemarszu dotyczącym winobrania, no ale powiem tak, no niedługo zaczną się być może pojawiać na różnego rodzaju festynach rodzinnych. Niedługo się mogą pojawiać w jakichś innych miejscach, gdzie są po prostu, gdzie ich obecność nie jest wskazana najzwyczajniej w świecie. My jesteśmy tolerancyjni, natomiast no nie możemy się pogodzić też z tą agresją, która wypływa właśnie z tej ideologii gender, z tą agresją, która jest prezentowana przez aktywistów LGBT.
Na koniec zapytam pana o podsumowanie pana kadencji. Mamy bardzo mało czasu, ale gdyby można to streścić i czy ma pan szansę na to, żeby wejść z 15 miejsca, choć w zeszłej kadencji startował pan z pierwszego miejsca, było prościej.
No na pewno tak, natomiast ja wiem, że ludzie w sposób świadomie dokonują wyboru i Lubuszanie no, nie głosują na numerki, tylko głosują na ludzi. To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Druga kwestia, no bardzo intensywnie pracuję, tak, jeżdżę po południu województwa, po północy województwa, a województwo jest bardzo rozległe. Jestem w Żarach, w Świebodzinie, w Drezdenku, w Zielonej Górze, w Gorzowie. No jestem bardzo mocno obecny. No jeżeli chodzi o moją działalność sejmową, no to powiem tak, no ponad 200 interpelacji złożonych sejmowych dotyczących chociażby S3, miejsca obsługi podróżnych, inne tego rodzaju kwestie, 70 wystąpień sejmowych, no to też jest jakiś nie byle jaki dorobek. No i przede wszystkim ta działalność dotycząca zwykłej pomocy obywatelom. Bardzo często, panie redaktorze, do mnie do biura zgłaszają się osoby, które odbijają się od ścian różnych urzędów, instytucji, walczą z jakimś problemem przez półtora roku, przez trzy lata, natomiast nie wiem, czy tak być powinno, czy nie, ale ja korzystając z mandatu posła, a daje mi on duże uprawnienia, rozwiązuję im ich problem, z którym oni się długo borykają, jednym pismem albo jednym telefonem. To mi daje olbrzymią satysfakcję. Bardzo często słyszę słowo dziękuję i to jest dla mnie no, rzecz naprawdę bardzo piękna. I powiem tak, 15 miejsce w niczym mi nie przeszkadza. Jestem na liście Prawa i Sprawiedliwości. Idę bardzo mocno do przodu. Mam bardzo wielu przyjaciół i wielu przyjaciół chce mi pomagać. I mamy mnóstwo telefonów. Ludzie dzwonią do mnie po plakaty, po ulotki, po foldery, po banery. I to mnie motywuje bardzo mocno. Wydaje mi się, dobrze czuję w Sejmie. Robię kawał dobrej roboty, szczególnie w tym obszarze spraw społecznych. I tutaj współpracowałem chociażby z minister Rafalską. Teraz obecnie z Bożeną Borys-Szopą, bo ona jest ministrem pracy i rodziny. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że i mieszkańcy Zielonej Góry zagłosują na mnie, mieszkańcy Gorzowa, mieszkańcy Północy, mieszkańcy Południa. Jestem dobrej myśli.
A to mówił poseł koła Wolni i Solidarni Jarosław Porwich, kandydat do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.
Z miejsca 15. Dziękuję ślicznie.